jesteście przestępcami.
Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, a także do szefowania Platformie Obywatelskiej. Senator Jacek Bury, dziś Polska 2050 Szymona Hołowni, ale niegdyś kandydujący przecież z Koalicji Obywatelskiej, porównał Tuska do Stalina. Poseł Andrzej Sośnierz, drodzy Państwo, na antenie Idź Pod Prąd zapowiedział powstanie nowego ugrupowania politycznego już w najbliższych dniach. O tym dziś w programie Idź Pod Prąd na żywo porozmawiamy także z posłem Lechem Kołakowskim, niedawno jeszcze niezrzeszonym, dziś już w Partii Republikańskiej, a także ten, który powrócił do klubu Prawa i Sprawiedliwości. A w drugiej części programu mecenas Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej, a ze mną w studiu również będą szefowie Telewizji Idź Pod Prąd, a także Wiadomości Idź Pod Prąd. Eunika Chojecka, zapraszam. Dzień dobry, czekamy na Wasze głosy. IPPTV. Ten hashtag obowiązuje na Twitterze, na Facebooku, a ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef Telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i witam bardzo, bardzo serdecznie Państwa. Dziękuję, że wytrzymaliście cierpliwie podczas naszej nieobecności, ale chyba już tak liczyliśmy, 4 lata nie byliśmy na urlopie. Ten wypoczynek był nam potrzebny.
Potrzebny wypoczynek. Ze mną również szef Wiadomości Idź Pod Prąd, Zarek Kłosowicz. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry.
Drodzy Państwo, za niedługo połączymy się z posłem Lechem Kołakowskim. Zapytamy, co zaproponował mu Jarosław Kaczyński za to, że wrócił do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ale najpierw wasz komentarz na gorąco. Dlaczego waszym zdaniem Donald Tusk wraca do Polski, do polskiej polityki i przebojem, można powiedzieć, wchodzi na czele Platformy Obywatelskiej, nowa, stara twarz?
Taki właśnie, to jest bardzo ważne, nowa, stara twarz. Czyli pierwsza taka obserwacja, zobaczcie, jak włodarze Polski, twórcy Okrągłego Stołu, traktują Polaków jak, delikatnie mówiąc, niezbyt rozgarniętych. Jeśli nową twarzą polityki jest skompromitowany człowiek, który odchodził w niesławie, a teraz wraca jako zbawiciel, to ci, którzy, że tak powiem, reżyserują sceną polityczną, traktują naród jako naprawdę głupi. Nie? To jest taka bardzo smutna konstatacja.
Najbardziej Donald Tusk się skompromitował, tak powiedziałeś.
Skompromitował się zarówno na niwie, można powiedzieć, takiej tych obietnic wyborczych, bo przecież on startował z partii wolnorynkowej, z partii prawicowej, a jak wyszło, każdy wie. Oczywiście będziemy zaraz porównywać, że za PiSu jest jeszcze gorzej, ale to nie oznacza, żeby rozgrzeszyć Tuska z tego, że absolutnie nie zrealizował tych wolnorynkowych obietnic obniżenia podatków, znaczącego, nie tam wiecie, o 0,5% czy coś takiego, zresztą Platforma podwyższała podatki, nie wprowadził różnych wolnościowych przepisów, jeśli chodzi o prawo budowlane, o bycie panem na swojej nieruchomości i tak dalej, i tak dalej. Także o tym nie będę mówił. Zamordyzm, kibice Legii, pałowani setkami, także dziewczyny, kobiety. To wszystko działo się za Platformy Obywatelskiej. Dlatego ja nie mówię, że kto jest lepszy, bo o tym za chwilę będziemy mówić, tylko pytasz, czym się Tusk skompromitował. Wszyscy już mieli dość, chcieli uczciwości i normalności w polityce. To z kolei obiecywał Jarosław Kaczyński, ale największą kompromitacją to był oczywiście Smoleńsk dla Tuska. Ten uścisk z Putinem, o którym dzisiaj, zobaczcie, nikt już oprócz chyba Telewizji Idź Pod Prąd nie przypomina. Ten uścisk z Putinem po śmierci polskiego prezydenta. Tu mamy zmowę, jak się dogadują, ale potem jest ten szkaradny uścisk nad ciałami naszych poległych na Smoleńsku.
To był gest, mówimy o symbolu, ale rzeczywiście oddanie
śledztwa, zdrada dyplomatyczna.
Rosjanom.
Zobaczcie, że dzisiaj ani media w Polsce o tym nie mówią, ani PiS o tym nie mówi. Nie? Czyli widać, że PiS dokonał zdrady, jeśli chodzi o pamięć o Smoleńsku. Mam nadzieję, że tutaj takie osoby jak Ewa Stankiewicz, pan Targalski, gdzieś usłyszę wasz protest, że Kaczyński zdradził.
Cezary Kłosowicz.
Myślę, że Tusk wraca, bo Platformie nie idzie, więc trzeba to jakoś poskładać. Tam jeszcze do wyborów prezydenckich jakoś tam sobie radzili, choć nie wygrali. A teraz coraz gorzej, nie bardzo wiedzieli. Myślę, że dalej nie bardzo wiedzą, co robić. To wzięli się za wrócenie do starego lidera, który tam jakieś zwycięstwa im dał. Tusk widać teraz przestawi się z Europy, czy z Brukseli na Warszawę. Może już tam się wyczerpał, tam już nie ma tej roli, do której można powiedzieć uciekł tak z nienacka wtedy.
Przecież Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że jak Tusk wróci do Polski, to będą mu postawione zarzuty, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską, i będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Nic takiego się nie stało.
To chyba do tego nie musiał zaraz wracać do Polski. Zresztą bywał, to nie tak, że nie było w Polsce w ogóle, tylko że gdzieś się zaszył na jakiejś wyspie i nie wiadomo gdzie jest, czy w Puszczy Amazońskiej, nie można go znaleźć. Także oczywiście nikt nie pociągnie Tuska do odpowiedzialności i jak Tusk wygra z Platformą, to też nikogo nie pociągnie do odpowiedzialności, choć teraz tak szumnie, ale też nie tak bardzo mocno zapowiada.
Tak uważasz, że Tusk, czy Platforma, czy jakaś koalicja bardziej ta, powiedzmy, obywatelska, nie pociągnie Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności?
Nic nie zrobią ponad to, co PiS zrobił z nimi.
Pastor Paweł Chojecki, mecenas Artur Nowak, wiadomo, że nie jest
tak.
Polityk, ale to jest, powiedzmy, przedstawiciel tego środowiska przeciwnego Zjednoczonej Prawicy. Tutaj ten wątek, można powiedzieć, sojuszu tronu i ołtarza i pedofilii w Kościele katolickim. Mówił, że będzie pociągnięcie do odpowiedzialności Prawa i Sprawiedliwości.
Tutaj myślę, że teraz dochodzi do jakiegoś takiego próby zburzenia układu okrągłego stołu. Zarówno Kaczyński, jak i Tusk to są ludzie okrągłego stołu. To nie jest żadna wolna Polska. To nie są żadne elity wolnych Polaków. To jest katolicko-komunistyczny układ, przywódcę w Magdalence i później dalej negocjowany przy okrągłym stole. Dlatego ja już chyba w 2012 roku, a może 2011, nie pamiętam dokładnie, można to sprawdzić, na niezależnej.pl, czyli wiecie, to jest taki tam klon Gazety Polskiej. Ja wtedy mogłem tam publikować, napisałem taki tekst po dość haniebnym wydarzeniu. Otóż po Smoleńsku, kiedy tu cała ta opozycja związana, wtedy opozycja, dzisiaj oni tam są, pani Czerwińska i tak dalej, oni są tam u władzy z Kaczyńskim, wtedy byli w opozycji, jasno deklarowali, że tutaj ekipa Tuska i Pawlaka to są zdrajcy Polski. Nie? I że oni wystawili prezydenta Putinowi, można tak powiedzieć. A w 2012 roku potajemnie, czy nieoficjalnie, ale gdzieś tam te informacja o tym poszła, gdzieś w jakiejś knajpie Kaczyński Jarosław spotkał się z towarzyszem Pawlakiem na jakieś nieoficjalne rozmowy. Tu, że niby zdrajca, tutaj, wiecie, się napinają, tu zamach i różne takie rzeczy, a tu przywódca spotkał się z Pawlakiem. No ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że on przywódcę to z agentami już GRU wprost, czy tam KGB, przepraszam. To KGB chyba, nie? Tak. Taki jakiś na W pan. To już się tam spotykał w czasie właśnie obrad okrągłego stołu i później wódkę pił. Tam sobie dogadzali jakoś, nie? I tam niby on obalał komunę, nie? Tak jak Wałęsa. No tam parę flaszek może obalił, a raczej smród z tego tylko pozostał. Ja wtedy napisałem na Niezależnej, że moim zdaniem PiS dojdzie do władzy jako grabarz Polski.
Co to znaczy jako grabarz Polski?
Że te rzeczy, które gdyby zrobiła Platforma, to Polacy by się zbuntowali, być może byłyby jakieś, nie wiem, małe demonstracje, bo tam na wielki bunt to bym tam w Polsce nie liczył obecnej. A kiedy zrobi to środowisko prawicowe, kościelne, katolickie, ryzykowe, no to wszyscy w to graj. No zobaczcie, przecież Morawiecki to jest człowiek Tuska. To jest człowiek Merkel.
Był doradcą Donalda Tuska.
A szkoliła go Merkel i Merkel go przy swojej spódnicy wychowała. Zresztą on, pamiętacie, jak się trochę napił u Sowy, to on powiedział, że on kocha Merkel na 100%.
Mówił, że zdecydowanie zgadza się tak.
I uważa, że jej plan gospodarczy, taki zresztą jak poprzednicy kanclerze mieli dla Polaków, rano kopać doły, wieczorem zasypywać i to wszystko za miskę ryżu, to on uważa, że to jest genialny plan gospodarczy. No to to jest przecież to dziecko Kaczyńskiego dane Polakom jako premier, nie? Dziecko polityczne. No.
Mam informację z reżyserki, że poseł Lech Kołakowski będzie u nas jednak to jeszcze tylko w dogrywce, czyli o godzinie 18. Mam nadzieję, że się uda. Pytanie.
To jeszcze tylko dokończę ten wniosek z tym grabarzem Polski. I Prawo i Sprawiedliwość otrzyma, można powiedzieć, w prezencie, bez zasług, władzę, nie? Przecież zwycięstwo Dudy, no to nawet ten, jak on się tam nazywa, Komorowski. Zaraz, czy będę miał, ale on, będę miał prokuratora za Komorowski? Bo za Dudasza to mam.
Znaczy może z innego paragrafu, no bo teraz Komorowski nie jest prezydentem.
Czyli można.
Chyba, że
czyli
uznają, dobra, że obraziłeś go jako prezydenta.
Jako prezydenta kiedyś.
Że, bo teraz mówisz o tym, jak był prezydentem. Czyli
to
jak
już mam
był.
Błagać o przebaczenie? Czy...
Drodzy...
No to tam wypowiedziałem się w tej sprawie, ale poczekaj, bo chciałbym dokończyć ten wątek. Komorowski chyba powiedział coś takiego, że wygrana Dudy jest tak samo prawdopodobna, jak przejechanie, pomóżcie mi, jakiś dowcip z zakonnicą.
Ciężarnej zakonnicy na pasach, tak?
Jeszcze Mariana możemy dokleić. Zakonnica w stingach, w ciąży, na pasach i żeby ją tam przejechać, nie wiem, rowerem czy czymś, no tak mniej więcej towarzysz Komorowski twierdził, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, że on w ogóle mówił, przecież kogo mi tu wystawili? Jakiegoś chłopczyka, jakiegoś chłoptasia w ogóle, co to jest, nie? A zobaczcie, wygra. A zobaczcie, wygrał. Noż to dla mnie to jest dość czytelny znak, że z tymi wyborami w Polsce jest jak zwykle, tak jak za mojej młodości, no to tak jest i na starość, dokładnie tak samo. Stąd moim zdaniem dojście do władzy PiS-u jest układem katolicko-komunistycznym, dokładnie takim samym jak wcześniej dojście do władzy SLD, Unii Demokratycznej czy czegoś podobnego. I teraz brudną robotę likwidacji Polski ma zrobić właśnie Kaczyński i jego banda, a Tusk jako wybawca powie, a teraz was wprowadzę do Reichu. I do widzenia.
To dokładnie powiedział Michnik, że żeby Komorowski przegrał, to musiałby przejechać po pijaku zakonnicę na pasach.
No ale to z tej samej opcji politycznej, że oni, nikt nie wierzył, że ktoś taki jak Duda może wygrać wybory. Człowiek teczkowy, który nikogo w ogóle, nikt go wcześniej nie znał. No to wiecie, na prezydenta to z jakimś dorobkiem trzeba startować, a nie znoszeniem teczki, no.
Między innymi o powrót Donalda Tuska do polityki w Polsce zapytaliśmy posła Andrzeja Sośnierza. I jeżeli możemy pokazać naszą rozmowę z posłem Polskich Spraw, to prosimy ten materiał i wracamy za chwilę. A z nami jest poseł Andrzej Sośnierz, Porozumienie Jarosława Gowina, Koło Polskie Sprawy. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie pośle, podczas Kongresu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został ponownie wybrany na stanowisko szefa partii, ale powiedział, że to jego ostatnia kadencja na tym stanowisku. Jak pan ocenia kongres, no i te decyzje członków partii?
No ta decyzja wydaje się oczywista. Na dzisiaj nie widać na horyzoncie osoby, która byłaby na tyle wpływowa w Prawie i Sprawiedliwości, że mogłaby zastąpić. Zresztą wydaje mi się, że jego zamysły, program nie został do tej pory zrealizowany, więc jak gdyby ma zamiar pewnie to kontynuować, chociaż z mojego punktu widzenia nie są to już w tej chwili najlepsze pomysły, to trochę na manowce ten kierunek Prawa i Sprawiedliwości poszedł. Więc tak to oceniam, że ta zmiana jest oczywista, ale to, co to oznacza? To oznacza generalnie stagnację na polskiej scenie politycznej. Bo gdyby za chwilę pewnie jeszcze będziemy mówić o Platformie, gdyby te ugrupowania przedstawiały jakieś wyraźne wizje Polski, rozwoju, były one ciekawe, imponujące, no niech już nie będą imponujące, ale niech przynajmniej będą ciekawe, to wtedy byłoby to zrozumiałe, ale generalnie na polskiej scenie politycznej wybieramy, no bo nie ma, ja zresztą też to powiedziałem, nie ma kogo innego wybrać. Nie ma takich liderów, nie ma takich wizjonerów, którzy potrafiliby coś ciekawego Polakom zaproponować. W związku z tym...
Jednak Donald Tusk jawi się jako lider, co prawda no nie nowy, ale stary. Ale jednak nie przekonuje pana jego powrót i zapowiedzi zmian w polskiej polityce?
Jarosław Kaczyński i Donald Tusk to rzeczywiście liderzy ugrupowań, ale to nie są liderzy dla narodu. Oni są dla tych ugrupowań. W tych ugrupowaniach spełniają niepodzielną władzę w tej chwili będą, bo na chwilę, na kilka lat Donald Tusk wyemigrował, ale w tej chwili wraca. Oni generalnie potrafią kierować swoimi ugrupowaniami. Natomiast z kierowaniem Polską, no to już wychodzi im gorzej. To nie są programy dla Polski. Natomiast trzymanie dyscypliny różnymi metodami, też zresztą nie zawsze chwalebnymi, no jakoś tam im wychodzi. I Donald Tusk jest liderem, ale liderem partyjnym. To nie jest lider, który poprowadziłby naród lub naród do jakiejś przyszłości, który pokazał kierunek, który należałoby obrać. Proszę zwrócić uwagę, że głównym programem Donalda Tuska wydaje się być odsunąć PiS od władzy. To nie jest program rozwoju, to jest zamienić jednych na drugich. Ale co ta zmiana przyniesie? No właściwie nie wiadomo. No, zmiana dla zmiany. Teraz my. To było takie kiedyś powiedzenie, chyba nie wiem, czy to z kręgu Jarosława Kaczyńskiego wyszło, TKM, nie, teraz my. Więc to tak wygląda. No posuńcie się, dobrzeście sobie się narządzili, dobrzeście tego nepotyzmu uprawiali. Teraz chcemy my się też troszkę tym podzielić. Po co? No żeby zmienić. Nie?
Czy to oznacza koniec Zjednoczonej Prawicy, pana zdaniem? Powrót Donalda Tuska i objęcie szefostwa w PO?
Na pewno Donald Tusk był, to chyba on sobie najlepiej radził w polemikach i w działaniu z Jarosławem Kaczyńskim, więc teraz Jarosław Kaczyński dostanie znów takiego godnego przeciwnika, który najczęściej w polemikach zwyciężał, więc w polemikach czy w rozmowach bezpośrednich pewnie Jarosław Kaczyński będzie tego unikał, bo zawsze mu to jakoś, sama tylko chyba z Donaldem Tuskiem bywał zagoniony do narożnika. No ale co to nam wszystkim da? No, mój syn tam w Sejmie powiedział, że odnośnie cyrku, no my nie jesteśmy w cyrku, żeby obserwować zmagania dwóch tam polemistów, bo my żyjemy w Polsce, my to jest nasza ojczyzna i musimy ją rozwijać. A tu z tym to już gorzej odnośnie dokąd zmierzamy i po co to wszystko robimy.
Panie pośle, Jarosław Kaczyński mówił o tłustych kotach. Mówi się o walce z nepotyzmem w Prawie i Sprawiedliwości. No a z drugiej strony jest Donald Tusk powracający do Polski i Jarosław Gowin, który kiedyś w Platformie Obywatelskiej był. Czy pana zdaniem Zjednoczona Prawica przetrwa? Czy może Jarosław Gowin zmieni sojuszników?
No nie przypuszczam, żeby tak było. Zresztą to jeszcze, żeby zawsze, żeby dwoje chciało naraz. To jeszcze to jest. Więc no, natomiast to będą, na pewno Zjednoczona Prawica będzie miała, zresztą to są, te zmiany wynikają z wewnętrznych problemów. Mówię o zmianach w PiS-ie, to bo nepotyzm, rozwój nepotyzmu i różnych patologii, to jest właśnie wielka porażka Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież nie na takim etapie, kiedy już tych tłustych kotów całe stado się nazbierało, tylko trzeba było reagować zanim się te tłuste koty wypasły. A tutaj zostawiono to jak gdyby na uboczu, one się pasły i pasły i teraz już to sięgnęło. Czyli to jest generalnie porażka tego nurtu, który Jarosław Kaczyński chciał wprowadzić do polskiej polityki, że będą uczciwi politycy, że będą jakieś tam, że mieli, będą mieli cele, dla ojczyzny będą pracowali, a tutaj okazało się, że oni pracują na siebie. Zresztą ja o tym też już od dawna mówiłem, że mamy karierowiczów, indyzmów i tam i co skolko ugodno. Więc to było widoczne i można powiedzieć, dlaczego tak późno te zmiany i te oczyszczenie. Zresztą będzie ono niewiarygodne, bo skoro ktoś przez lata dopuszczał do takich zmian, no to oni tam się znów jakoś poustawiają. Niestety ideowych polityków realizujących program dla Polski jest w Polsce bardzo mało.
Czyli Jarosław Gowin nie odbiera tych słów o tłustych kotach do siebie?
Ja myślę, że osobiście do siebie nie, bo tak według tego, co wiem, to Jarosław Gowin tutaj nie jest o to oskarżany, ani takich podejrzeń nie było. Tym niemniej już w szerszym gronie poselskim to bywa różnie.
Panie pośle, co mają zrobić konserwatyści czy prawicowcy, którym daleko zarówno do Donalda Tuska, jak i do Jarosława Kaczyńskiego?
No, szczególnie, że ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość to w tej chwili prawie że kalka PPS-u. Platforma też wydaje się, że trudno tam zdefiniować, ale też bardzo na lewo skręciła. Więc dla konserwatystów i prawdziwej prawicy w Polsce zrobiło się miejsce. Swoją drogą same nasze koło Polskie Sprawy, ale już nie tylko to koło, również koło Wybór Polska i jeszcze pojedyncze posłowie też zaczynają funkcjonować na tej prawej stronie sceny politycznej. To jeszcze potrwa, ale to będzie, myślę, że wytworzy się luka, którą no, tacy jak my będą starali się wejść i będą starali się zaoferować coś konkretnego Polakom. Dlatego, że no, same lewicowe programy, sama redystrybucja nie wystarczy. Polska musi być silna gospodarczo, Polska musi być silna militarnie. Więc zachęcam do zainteresowania nie tymi głównymi partiami, bo to są już zużyte kalki i one nie mają takiego potencjału rozwoju, ale to, co się będzie działo w innych miejscach, na razie w małych grupach, tego zaczyna być coraz więcej, więc ale to jeszcze potrwa, zanim się coś wyrodzi konkretnego. Myślę, że jeszcze w tym miesiącu nastąpi kolejny ruch na tej części strony politycznej. Także prawicowcy być może za niedługo znajdą swoje, ale nie tylko z powodu sympatii, ale głównie z powodu programu znajdą swoje miejsce, w którym będą mogli się aktywizować.
O jakim ruchu pan mówi, panie pośle?
No, to w tej chwili go nie będę nazywał, bo nie ma tej nazwy, ale generalnie formacja prawicowo-konserwatywna, ona w tej chwili jest bezpańska. Tak myślący Polacy, a jest generalnie ich dużo, to oni tutaj będą odbiorcami tych propozycji. Proszę zwrócić uwagę, że wiceprzewodniczący tego PiS-u, którzy zostali wczoraj wybrani, to tylko żołnierze. Tam nie ma ideologów. Tam jest, czyli jest wódz, który też zresztą już trochę jałowo funkcjonuje, i tylko żołnierze. Tam poza Macierewiczem, który może ciekawie mówi, nie zawsze robi, to tam nie ma, to są tylko, jak mówię, żołnierze i wykonawcy. Coraz bardziej jałowo na tej scenie politycznej i po prawej, i po lewej. Znaczy, no, co ja mówię o prawej, to wszystko jest lewa strona. Ale w tych dużych ugrupowaniach coraz bardziej jałowo programowo i coraz mniej tam jest osób, które byłyby zdolne wykierować program dla Polski. Dlatego właśnie na prawej, opuszczona prawie przez większe ugrupowania prawa strona sceny politycznej będzie się formowała. To będzie w bólach, ale myślę, że jeszcze kilka miesięcy i coś się ciekawego pojawi.
Będzie pan członkiem tego nowego ruchu, o którym pan mówi?
Pracujemy nad tym, żeby zbudować większy ruch prawicowo-konserwatywny. Nie tak skrajnie jak Konfederacja, która też ma swój liczny elektorat, ale bardziej pragmatyczna, umiarkowana, ale wyraźnie zdefiniowana prawica jest w Polsce potrzebna.
Czy będzie wolnościowa?
A niewątpliwie tak, to się ze sobą wiąże. Chociaż każda partia, każdy program zawsze niesie ze sobą ograniczenia. Jeśli mówimy, popieramy to, to znaczy nie popieramy czegoś innego. Czasem wolność jest rozumiana anarchicznie, że wszystko jest możliwe, wszystko jest dozwolone i robimy, co chcemy. No to jest anarchia, a nie wolność. Anarchiczne ruchy też bywają, przecież w historii się pojawiały tu i ówdzie. Rewolucje też przebiegają często w sposób anarchiczny, aż w końcu znajdzie się jakiś wódz i to wszystko w jakąś stronę popycha. Więc niewątpliwie w takie ugrupowania będziemy starali się ugrupowania lub ugrupowanie, a potem pewnie jakieś zjednoczenie będziemy starali się tworzyć.
Będziemy pana dopytywać w najbliższym czasie.
Proszę bardzo.
Na ten temat. Dziękujemy serdecznie. Poseł Andrzej Sośnierz, Polskie Sprawy, był z nami.
Dziękuję.
Ważna deklaracja posła Andrzeja Sośnierza. Nowe, pragmatyczne, bardziej umiarkowane niż Konfederacja, prawicowe, wolnościowe, konserwatywne ugrupowanie na polskiej scenie politycznej. To zapowiedział na naszej antenie poseł Andrzej Sośnierz, Koło Polskie Sprawy. Jeszcze Porozumienie Jarosława Gowina, ale rozumiem, że coś tu się będzie zmieniać. Jak zareagowaliście na tę wiadomość z ust posła Andrzeja Sośnierza?
Bardzo się cieszę. To rzeczywiście jest oznaka tego, o czym mówiłem, że Polacy, już mówię o tych Polakach skupionych w partiach politycznych, w jakichś środowiskach, stowarzyszeniach i tak dalej, mają dość okrągłego stołu. Bo to, co wcześniej powiedziałem, zobaczcie, że tu podobny głos posła Sośnierza, że ta scena polityczna tych dwóch dużych ugrupowań pookrągłostołowych jest całkowicie jałowa. Jest całkowicie już mentalnie, ideowo wyjałowiona i nie ma niczego Polakom do zaproponowania, za wyjątkiem nawalania jedni na drudzych. TKM, czyli teraz my. Tu Czarek ciekawie zauważył, że jakieś jedno słowo wypadło. Nie, no bo TKM, a tu teraz my. No ale dobra, no już wiemy.
To Kaczyński nie.
Teraz Kaczyński, nie, to jakieś inne chyba słowo.
Kaczyński
tam.
To nie K.
K, ale to było, inne słowo było, no. Też na K, no, już tam, już dobra, już mnie nie dopytuj, no już jeden proces mi wystarczy.
Wracamy do sceny politycznej, no sprzed wielu lat już.
I
Kaczyński,
i widać,
Tusk,
że
to już było.
Że to już było, to już przestało działać. I teraz właśnie jest, no, ciekawy okres. Oczywiście tu poseł Sośnierz mówi, że te ugrupowania, które chcą tej zmiany, chcą normalności, są bardzo słabe jeszcze. Nie? Ja czekam. Czekam, to już jest zapowiedź naprawdę bardzo bliska. Patrz, liczyłeś na sezon ogórkowy. Wiadomościśmy nawet zawiesili na sezon ogórkowy. A tu zobacz, Tusk wraca. Partia nowa, prawicowa powstaje. To tak jakby, że tak powiem, najlepszy sezon polityczny. A miał być zbiór ogórków. No, no to znaczy, człowiek nie trafi zawsze za nimi.
Z tym Tuskiem to tam...
Może nie, ale rzeczywiście ta nowa formacja. Ale jeszcze zostańmy chwilę przy starej, bo tu bardzo ciekawe rzeczy, poseł.
To ja mam inne rozwinięcie skrótu TKM. Tusk, Kaczyński, Merkel.
No to jest grabarze Polski, można tak powiedzieć, tak? To by się zgadzało. Ale jeszcze chciałem wrócić do tej oceny Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, którą tu przedstawił nasz gość. Ta jałowość, no to bardzo trafne określenie, bezideowość tego towarzystwa. Mówi pan Sośnierz o wielkiej porażce Jarosława Kaczyńskiego w produkcji tych łapowników, tych różnych skoków na kasę, tych tak zwanych tłustych kotów. My mówimy, świnie przy korycie mają się znakomicie. Jakie koty? Jakie koty? Koty to są fajne zwierzęta.
No właśnie, ja myślałem, że Jarosław
Kaczyński lubi koty. Bo przecież ma kota.
A teraz właśnie będzie głodził koty normalnie. No już to nie wiem, może piątka dla zwierząt mu tam we łbie przewróciła i teraz koty wrogami są, bo futrzaki. Nie wiem, co to będzie.
Obie
ale
partie,
dobra.
Zarówno PiS, jak i PO zapowiadały wolność, ale pamiętamy, a obie partie no, przyniosły socjalizm.
To zaraz do tego przejdę, bo mnie zainteresował bardziej ten wątek uczciwości. Tu Andrzej Sośnierz powiedział, Jarosław Kaczyński obiecywał uczciwość w polityce. Platforma kradła, a PiS kradł nie będzie. No i jak jest? Ano jak zwykle. Kradną jeszcze gorzej niż Platforma. I to sam Jarosław Kaczyński, bo przecież ustawę przeciwko rozkradaniu państwa zrobili, chyba że ktoś jest w trudnej sytuacji, Czarek, może się podepniesz. Bo jak ktoś jest w trudnej sytuacji, to można rozkradać ojcowiznę, ojczyznę. A jak ktoś nie jest w trudnej, to nie można. Jak myślicie? Który z pisowców nie będzie w trudnej sytuacji? Ja odpowiadam. Ten, żaden.
Nie, ja wiem, który.
Rysio Czarnecki?
Ten, którego akurat Kaczyński będzie się chciał
pozbyć.
A Rysio Czarnecki, wyobraźcie sobie, wykopali go tam z jakiejś rady politycznej, tam srycznej, nie wiem co. Wiesz, jakie on miał fajne pomysły na dorabianie do swojej tej dietki, przecież nie takiej pensja europarlamentarzysty, to takie nie chodzi po drodze, tak wiesz, ile to tam, ze 40 tysięcy na miesiąc się dostaje tak.
Co, może jeździł w tej z powrotem?
Nie, on se kupił Fiata, już nie pamiętam jego, Punto czy coś, Cabrio.
A.
Ale to złom był. To wiesz, co z nim zrobił? No, oddał na złom. Ale kasiorę na niego dalej brał, bo ten Fiat z jednej strony stał na złomie, a z drugiej jeździł do Brukseli. No i Rysio Czarnecki, że tak powiem, taka firma Olaf jest, nie? Czy tam, która tropi złodziei w Parlamencie Europejskim, wzięła i mu tego Fiata wytropiła na tym złomie. I Kaczyński go wyrzucił z rady politycznej, także to już o Rysiu Kaczyńskim to mówiliśmy tu wiele razy, no to jakaś może tam drobna satysfakcja, ale wróćmy do tej uczciwości w polityce.
Jeszcze tylko powiem, że już na naszej stronie idźpodprąd.pl jest dostępny artykuł na temat słów wypowiedzianych dzisiaj przez posła Sośnierza o nowym ugrupowaniu, które niebawem na polskiej scenie politycznej możecie podawać dalej w mediach społecznościowych. Mam również wasze pytania.
No i to faktycznie ciekawa wiadomość w porównaniu nawet z powrotem Tuska, no, zakładając, że się faktycznie zrealizuje taki projekt, no to jest to dużo, dużo ważniejsze niż tam powrót Tuska.
Tak, bo jeszcze ciągnąc ten wątek uczciwości w polityce, zobaczcie, Prawo i Sprawiedliwość no, jest partią katolicką. No bo nie jest partią protestancką chyba. Ja zapowiadałem Jarosławowi Kaczyńskiemu chyba w 2017 roku, o ile dobrze pamiętam, że jeśli nie poszerzy bazy, jeśli nie wciągnie ludzi prawdziwie ideowych do swojej formacji, to mu ta formacja tam tłustych kotów czy chudych świń, wszystko jedno, nie, tłustych świń, macior, warchlaków i tych, no, jak te samce to jak się nazywają? Pomóżcie mi?
Knurów.
I knurów właśnie, to mu, że tak powiem, rozwalał cały ten jego
Knurycy to byli jeszcze innej organizacji, ale...
Knurycy, a nie, to Knuria to co innego, to mylisz programy, to nie...
Ale blisko.
Nie no, zawsze blisko, coraz bliżej. No. W każdym bądź razie formacja taka dewocyjno-katolicka, zobaczcie, kogo produkuje jako polityków. No bo tam, że ryje berety religijnie, że oddala ludzi od Boga, no to tam mówiłem wielokrotnie. Ale zobaczcie, jakich polityków formacja dewocyjno-katolicka daje Polsce. I to jest świadectwo przecież pana Sośnierza. Dyzmy, jakieś kreatury, złodzieje i tak dalej. Czyli zobaczcie, daje faryzeuszy religijnych, którzy jeszcze do tego, tak jak Judasz, że tak powiem, podkradają z sakiewki. To jest katolicka formacja. Bo przecież o sojuszu biskupów katolickich z PiS-em, czy sojusz tronu i ołtarza, no to już się wszędzie trąbi. Nawet Tusek atakuje PiS za to, że jest katolicki. Chociaż Tusk jaki jest?
Też jest katolicki.
Też jest katolicki. Czyli on sam siebie też atakuje. A co? No traktują no
bo,
Polaków jak głupków,
jak
no to...
Kościół jest atakowany z wewnątrz Kościoła i z zewnątrz Kościoła też jest atakowany.
A on obroni
przez,
Kościół?
Przez PiS i Kaczyński. I Kaczyńskiego.
No ale mówiąc poważnie, widzicie państwo, jak mówiliśmy od wielu już lat, że jeśli nie dochowamy się nowej elity politycznej, która jest prawdziwie, a nie dewocyjnie, kościółkowo, katolicko związana z Biblią czy Jezusem Chrystusem, jeśli Polska nie dochowa się takiej elity politycznej, to każdy projekt sanacyjny, czyli reformatorski, skończy się na tłustych świniach, kotach, knurach czy maciorach. I tyle w temacie.
Tutaj pytanie, na czym będzie oparta ta nowa formacja, o której mówił poseł Andrzej Sośnierz na naszej antenie. Zobaczymy, będziemy, tak jak mówiliśmy, dopytywać. A ja jeszcze przed tematem senatora Jacka Burego, który porównał Tuska do Stalina. Chciałam...
Ale ostro jedzie, Jacek, jakżeś ty mi dziś zaimponował.
Przeczytać kilka waszych komentarzy. Mariusz Borucki. Witajcie, fajnie znów widzieć całą ekipę razem. Jola Mandera, witam.
Całej nie widać.
Cała to, tam wiecie, robi mrówczą robotę tu dookoła.
Jola Mandera, witamy wypoczętego pastora. Kasia Rojanowska, z tym Tuskiem to myślałam, że to żart.
No nie, niestety, cała polska polityka po okrągłym stole to jeden wielki żart, to prawda. Także to tylko kolejny sketch.
To taki mało śmieszny.
Mało.
Renata,
nikt się nie śmieje.
Renata Żuk, ja nie wierzę, że ktoś jeszcze wierzy w Tuska, a jednak część moich znajomych cieszy się z jego powrotu. No jak? Jak można to wszystko w głowie pogodzić?
Ale to poseł Andrzej Sośnierz bardzo jasno mówił, że to program polityczny Tuska to jest odsunąć PiS od władzy.
I może nie? Dlatego...
Że PiS ma zohydzić Polskę, ma zohydzić wartości patriotyczne i to już robi, bo widać, że za platformy, zobaczcie, koszulki patriotyczne, znaczki, gadżety, naklejki, wszystko kwitło, marsze niepodległości, za PiS-u wszystko zmarło. Czyli zobaczcie, skompromitowanie patriotyzmu, skompromitowanie wartości konserwatywnych i teraz przyjdzie już Europejczyk, który powie, tak jak Czarek, tu ten skrót, teraz my, TKM, Tusk, Kaczyński, czyli Kaczyński, Tusk, a skończy się na Merkel.
Drodzy Państwo, teraz pokażemy Wam rozmowę z mecenasem Andrzejem Turczynem, który wypowiedział się na te tematy, o których dzisiaj rozmawiamy i między innymi na temat słów Jacka Burego o Donaldzie Tusku. I wracamy za moment. Z nami jest mecenas Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Andrzeju, jak skomentujesz fakt powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, który ponownie zostaje przewodniczącym Platformy Obywatelskiej?
Przesłuchałem z uwagą całego wystąpienia pana Donalda Tuska. No i na końcu sobie tego wystąpienia zadałem pytanie, co sprawiło, że pan Tusk wrócił do Polski. No bo sobie tak pomyślałem, tak po ludzku, bo myślę, że takie ludzkie, zwykłe rzeczy jednak kierują ludźmi w ich postępowaniu. Przecież pan Tusk jest człowiekiem, myślę, bardzo bogatym. No bo te kilka lat w Unii Europejskiej, 7 chyba, no to na pewno przysporzyło mu bogactwa. Pan Donald Tusk jest człowiekiem, myślę, że wpływowym. Myślę, że jest takim politykiem, który wysoko zaszedł z takiej konfiguracji międzynarodowej. No tego mu nie można odebrać. I teraz sobie pomyślałem, no co sprawiło, że taka ważna osoba, no co by nie mówić, wraca do Polski i z tego świętego spokoju, który na pewno miał przez te lata, znowu decyduje się na taki jazgot, no bo przecież starcie z PiS-em to będzie jazgot. Tak było i tak będzie. I pomyślałem sobie o tym, co kiedyś pisałem na temat tego, co PiS zrobi w Polsce i co robi w Polsce, a mianowicie, że PiS obrzydzi Polakom Polskę. Obrzydzi Polakom Polskę do takiego stopnia, że Polacy integrację europejską, czy integrację z Niemcami, jeszcze większą integrację, już takie definitywne wyzbycie się niesuwerenności, uznają za rozwiązanie, które pomaga, bo aparat państwa będzie tak niewdzięczny, tak opresyjny, tak obrzydliwy w odbiorze przeciętnego Polaka, że aparat Unii Europejskiej, czytaj aparat niemiecki, będzie lepszy. Takie zjawiska w historii już były.
Ale uważasz...
Pomyślałem sobie, że może to jest element tej układanki, że pan Donald Tusk już wrócił do Polski i że ma to ścisły związek z nowym sowieckim łagrem, przepraszam, nowym polskim ładem, który w Polsce będzie wprowadzała Partia Prawo i Sprawiedliwość, bo myślę, że ten nowy sowiecki ład, mylę znowu, przepraszam, nowy polski ład, doprowadzi do takiej sytuacji, o której mówiłem, czyli podwyżka podatków, a podwyżka podatków to jeszcze większe tękanie, jeszcze większa represja zwykłych ludzi i myślę, że to jest ten moment, kiedy wchodzi na scenę polityczną z powrotem Tusk po to, żeby dać rozwiązanie tych problemów, które wygeneruje PiS.
Ale jakie rozwiązania? Jakie rozwiązania twoim zdaniem to będą? Obniżka podatków?
No, nie wiem, czy obniżka. Może nawet być i obniżka. To ja tam nie wykluczam tego, ale na pewno jednym z elementów tego rozwiązania, bo po wystąpieniu pana Donalda Tuska nie mam jednej wątpliwości co do jednego. Donald Tusk jest elementem systemu globalizacji. Jakbyś posłuchać, o czym on mówił w tym swoim wystąpieniu, no to nie ma wątpliwości, że to jest globalista. W związku z tym, że on jest globalistą, a dzisiaj te interesy rozgrywają się w ten sposób, że Ameryka chce mieć jednego partnera w Europie, czyli Niemcy, więc myślę, że pan Donald Tusk przyjechał z powrotem do Polski po to, żeby ostatecznie zintegrować Europę w państwo federalne, czyli ten element Europy, który się nazywa Polska, żeby Polska ostatecznie stała się elementem federalnym.
Co to będzie oznaczało dla przeciętnego Polaka? Federalizacja Europy i Polska jako element tej nowej Europy?
No nie wiem, być może nawet to będzie oznaczało dla przeciętnego Polaka lepsze życie niż to, które PiS proponuje. Może tak być, bo przecież na tym, moim zdaniem, na tym będzie polegał ten mechanizm, czyli obrzydzenie Polski przez PiS, obrzydzenie państwa, instytucji państwa przez PiS, i pewna ulga, którą przeniesie Unia Europejska. Przecież niektóre regulacje Unii Europejskiej przynoszą ulgę. Na przykład, to z mojego podwórka, prawo do broni. Polska po w zasadzie 20 latach od tak zwanego upadku komuny miała tak kagańcowe prawo jak sowiecka Rosja w zakresie dostępu do broni. I dopiero konieczność dostosowania prawa polskiego do prawa unijnego doprowadziło do względnej liberalizacji dostępu do broni palnej. Więc być może będzie i tak w tym przypadku, ja tego nie wykluczam. Może być taka sytuacja, na tym będzie polegała ta perfidia działania, że wyzbycie się suwerenności, wyzbycie się wolności w sferze międzynarodowej państwa da zwykłemu człowiekowi odetchnięcie od tego jarzma, które jarzma podatkowego, administracyjnego, urzędniczego, które sowiecka, socjalistyczna, przepraszam, Partia Prawo i Sprawiedliwość nakłada, nieustannie nakłada na Polaków.
To jakie mamy wyjście z tej sytuacji? Z jednej strony opresyjne państwo Zjednoczonej Prawicy tak zwanej, a z drugiej strony propozycja Platformy Obywatelskiej Donald Tusk i tak jak mówisz, no, wyrzeknięcie się suwerenności Polski.
Ja mam jakby pesymistyczne nastawienie, to znaczy pesymistycznie mam stanowisko takie, że może się nic nie udać. Jadę samochodem, jestem świeżo po wysłuchaniu takiego programu pana Piotra Zychowicza z cyklu Historia Realna z panem Jackiem Bartosiakiem. Tytuł programu Pakt Putin-Biden, czy Ameryka zdradzi Polskę, czy zostawi Polskę, już nie wiem. Tam nie ma odpowiedzi, nie, chociaż jest, w tym programie w pewnym sensie znajdują się jakby, jest odpowiedź, ale myślę, że tam jest pewna jakby diagnoza problemu, nie? Problem jest taki, że Polska, my jako Polacy mamy, tacy indywidualni Polacy, to myślę, że mamy niezwykle ograniczone możliwości, bo sytuacja jest złożona, sytuacja międzynarodowa się dynamicznie zmienia i przecież to Polska też uczestniczy w tej sytuacji międzynarodowej jako przedmiot. I pan Donald Tusk, powrót pana Donalda Tuska do Polski jest elementem tej gry. Co my mamy zrobić? Powiem szczerze, że ja nie wiem, nie? Ja naprawdę nie wiem, bo ja pesymistycznie na to patrzę, na to, co się dzieje z Polską, ale żeby zacząć myśleć o tym, co zrobić, to myślę, że najpierw by trzeba było jakby ocenić, jak wygląda sytuacja. O, tak bym powiedział.
Powiedziałeś dwa nazwiska, Piotr Zychowicz i pan Bartosiak. No, można powiedzieć, pan Bartosiak to opcja taka prochińska, o tym często mówi redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. No a Piotr Zychowicz, no to raczej taka opcja, można powiedzieć, proniemiecka. Także to nie jest też do końca tak, że oni nie wspierają jakichś interesów i może to tym siłą...
Ja nie chcę tam wkraczać w dyskusję na temat jakiej opcji jest kto i tak dalej. Oczywiście pan Zychowicz prezentuje takie stanowisko, jak mówiłaś, proniemieckie, natomiast sytuacja, myślę, jest trochę bardziej złożona. Jakby ktoś chciał jakby zweryfikować swoje stanowisko, czy tak jest rzeczywiście, że pan Bartosiak jest opcją prochińską, to proponuję obejrzeć ten program. Ja miałem też kiedyś taki pogląd, że pan Bartosiak to opcja prochińska, a dzisiaj nie mam takiego stanowiska. Myślę, że to jest opcja propolska. Warto wsłuchiwać się w to, co on mówi, bo on rzeczywiście mówił kiedyś, że on prezentował taką opcję prochińską, ale zweryfikował swoje stanowisko. Natomiast myślę, że naprawdę, to jest dość, no, nie chcę jakoś reklamować mocno tego faceta, ale mi się podoba to, co on mówi, a jakby bardzo nawiązuje ten program, o którym mówię, ten pakt Biden-Putin, to bardzo nawiązuje do problemów, o których rozmawiamy, czyli o tym powrocie pana Tuska do Polski i tak dalej, bo oni tam prezentują w tym programie bardzo ciekawe spojrzenie. To przy okazji można sobie obejrzeć z ciekawością.
To jest, myślę, temat na dyskusję, między innymi z redaktor Hanną Shen. Mam nadzieję, też uda się do niej zaprosić pana Bartosiaka, a także ciebie. I jeszcze chciałam poruszyć tweet senatora Jacka Burego. Kiedy na koncie Platformy Obywatelskiej na Twitterze opublikowano zdjęcie Donalda Tuska, który biega w niedzielę po łazienkach o 7 rano, senator Bury napisał: przypomina mi się dowcip o Stalinie. Radzieckie radio, 6:30, towarzysz Stalin wstaje, a z nim cały ZSRR. 6:45, towarzysz Stalin gimnastykuje się, a z nim cały ZSRR i tak dalej. Napisał Jacek Bury, który przecież kandydował kiedyś z Koalicji Obywatelskiej. Teraz jest u Szymona Hołowni. Skąd twoim zdaniem tak ostre porównanie? Przecież Tusk, no, można powiedzieć, dość ciepło mówił o Hołowni w swoim wystąpieniu.
Nie wiem. No to jakbym tak na pierwszy rzut, ta pierwsza myśl, jaka się pojawia, to jest taka, że no niewątpliwie powrót Tuska to jest powrót polityka i ważnego, znanego, bardzo mocnego w swoich relacjach międzynarodowych. w tym swoim wystąpieniu określił siebie jako wieloletni przyjaciel Bidena. No i no niewątpliwie pan Hołownia i jego formacja ma dużo do stracenia przy okazji powrotu Tuska do Polski. Pan Hołownia, no polityk z internetu. No i być może to jest jakaś przyczyna. Nie wiem, co Jacek sobie pomyślał. Ja staram się unikać, czy bym starał się unikać tego rodzaju określeń, bo moim zdaniem one jakby merytorycznie to niewiele wnoszą. Jest to taki element, wyciągnięcie elementu na dyskusję emocjonalną. Ja uważam, że dość mocno w Polsce ten element jest, takie dyskusje emocjonalne są akcentowane, a mnie się to nie podoba. Uważam, że powinno się rozmawiać o faktach, o przekonaniach, o nie zgadzać się z kimś i tak dalej. Natomiast wyciąganie jakby w takiej debacie takich argumentów, no ja bym tak nie powiedział, ale tam Jacka nie będę krytykował, niech mówi co chce. On będzie miał z tego konsekwencje takie lub inne, pozytywne lub negatywne. Nie wiem, jakie będą.
Powrót Tuska to koniec Zjednoczonej Prawicy?
Słucham?
Czy powrót Donalda Tuska do polskiej polityki to koniec Zjednoczonej Prawicy, twoim zdaniem?
No tak myślałem o tym też i pomyślałem sobie, że być może powrót pana Tuska będzie motywował będzie stawiał, że przeróżne niemiłe dla tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, a w istocie Zjednoczonej Lewicy, przeróżne niemiłe dla nich elementy takie jakieś aferowe będą wychodziły, no bo przecież pan Tusk nie przyszedł w próżni, tylko przyszedł nie przyszedł w próżni. Moim zdaniem on tu ma do wypełnienia taką funkcję tego jednoczenia Europy, Polski z Europą, z Niemcami. W związku z tym myślę, że będzie miał dostęp do informacji, czy mogą się zacząć pojawiać informacje, które będą kompromitowały PiS, żeby ich szybciej pognać, żeby szybciej doprowadzić do tego zjednoczenia. Chociaż nie wiem, bo to też jakby nie potrafię tego ocenić, bo nie znam faktów. To są tylko takie moje przypuszczenia.
Andrzeju, dziękuję ci serdecznie. Był z nami mecenas Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia. Mam nadzieję, do zobaczenia. Wracamy. Czy Donald Tusk to lepsze życie dla Polaków? Tak można powiedzieć, że ujął to mecenas Andrzej Turczyn w pewnym momencie, jak się do tego odniesiecie.
Ja przypominam, że w wyniku powstania styczniowego, gdzie wcześniej już w czasie powstania kościuszkowskiego ogłaszano dla sporej części Polaków, tych chłopów pańszczyźnianych, ogłaszano wolność, ale szlachta polska nie chciała się na to masowo zgodzić i wiemy, jakie były tego konsekwencje, to likwidację pańszczyzny kto w Polsce wprowadził? No właśnie zaborca, car. Car dopiero dał chłopom, powiedzmy, przedsmak wolności. Nie? Także tutaj analogia jest jak najbardziej uzasadniona. Głupia szlachta polska, dzisiaj ta katolicko-narodowa, pisowska, będzie tak uciskać polskich chłopów pańszczyźnianych, bo dzisiaj opodatkowanie na poziomie ponad 80%, to chłop pańszczyźniany chyba aż tak źle nie miał, przyjmie wolności, które czasowo da im Merkel w Unii Europejskiej w ramach Federacji Unii Europejskiej, czyli likwidacji państw narodowych, przyjmie jako ulgę. Tak, tu całkowicie się z tym zgadzam. Taki scenariusz, pisałem o nim w 2012 roku, że taki scenariusz jest rozpisywany i on, niestety dzisiaj się realizuje.
To co, może warto taktycznie poprzeć się Donalda Tuska?
Ale po co?
Żeby Polakom żyło się lepiej.
To, czy my go poprzemy, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ten scenariusz zostanie zrealizowany przez tych, znaczy przynajmniej no, będzie próba realizacji tego scenariusza. A rzeczywiście układ geopolityczny o tym jasno świadczy. Tutaj pozbyto się Trumpa. Myśmy mówili, że tylko Trump daje gwarancję państw narodowych. Jeśli Trump zostanie odsunięty w Stanach Zjednoczonych od władzy, to, że tak powiem, daleką falą tego będzie likwidacja państwa polskiego. No i zobaczcie, to się dzieje, ale ciekawostka jest taka, że jeszcze za prezydentury Trumpa już ten ruch zapowiedział papież katolicki Franciszek. Powiedział, że czas na likwidację państw narodowych i przekazanie ich kompetencji parlamentów narodowych i tych wszystkich narodowych organów państwowych parlamentowi, czy znaczy władzy Unii Europejskiej. Zobaczcie sobie, to jest dla katolików to zapewne jest szok. Likwidację Polski zapowiedział katolicki papież. Ale to nie pierwszy raz. Jakbyście sobie historię XIX wieku przeczytali, to tam zawsze konsekwentnie papiestwo występowało przeciwko niepodległej Polsce. Mówienie, że katolicyzm wspierał niepodległość Polski, jest historycznym kłamstwem. Katolicyzm opowiadał się przeciwko powstaniom. Katolicyzm jeszcze w 1915 roku, jak Dmowski pojechał do papieża pytać, czy sprawa polska będzie przez Watykan poparta, to i wtedy usłyszał odpowiedź: słuchać cara! I tyle dowiedział się od katolickiego papieża, dokładnie od jednego z kardynałów, który z nim rozmawiał, bo nawet sam papież z Moskim nie rozmawiał, także o tym Polaków się nie uczy, dlatego w tej katolickiej ciemnocie żyjemy jako naród, także...
Tutaj... To jest perspektywa historyczna, Cezary Kłosowicz, a ty jakbyś miał mówić do młodego pokolenia, do Polaków, którzy teraz nas oglądają, no to skoro ten Donald Tusk i ta Unia Europejska może dać Polakom więcej wolności czy oddechu od tego PiSu, no to dlaczego nie głosować?
Ja nie sądzę, że Donald Tusk i Unia Europejska da więcej wolności. Myślę, że da...
Nie zgadzasz się z Andrzejem Turczynem w tym momencie?
Nie w ten sposób. No może tylko w innych sferach będzie mocniej przyciśnia, a w innych odpuści niż PiS. Ale to absolutnie nie więcej wolności. No przecież te programy są podobne, jeśli mówimy o wolności gospodarczej. Na przykład, czy tam w sensie, że tu się będzie lepiej żyło, tak? No to Unia nakłada podatki, tu już globalne podatki szykują i tu i Morawiecki, i Tusk tak samo chcą te globalne stawki podatków ustanawiać, raje podatkowe likwidować, przepisy wszelkie, no to też z Unii idą te regulacyjne i tak dalej, także pod tym kątem, no to ja tu nie widzę, dlaczego z Unii miałaby przyjść wolność, w sensie tu takiego życia, no...
Tu się z tobą nie zgodzę. Myślę, że zostanie to rozegrane w sposób dania pewnego przywileju, a potem stopniowego, szybkiego odebrania. Czyli samo... No,
koniec będzie.
Koniec będzie oczywiście. Zamordyzm, czipowanie i takie rzeczy, o których apokalipsa. Jak ktoś nie wierzy, to niech sobie przeczyta ostatnią księgę Biblii. To właśnie do tego zmierza. Jest tam też mowa o reaktywacji nowego Imperium Rzymskiego. Zobaczcie, że Unia Europejska w rzeczywistości pokrywa się z granicami Imperium Rzymskiego. Nawet to się trochę wyprostowało, bo Imperium Rzymskie nie zajęło całych wysp brytyjskich, tylko tam powiedzmy południowo-wschodnią część. No a teraz, no, po Brexicie, no to już tak lepiej nawet pasuje ta granica Unii Europejskiej do Cesarstwa Rzymskiego, ale to możecie sobie...
Unia już zajęła w Europie więcej, w Afryki powiedzmy.
Nie, no, to nie są takie granice, że tak powiem, że słupki wbijamy, Imperium Rzymskie, tu Cezar, a tutaj Merkel, nie? Ale jak się spojrzy na mapę, to jest bardzo, bardzo bliskie tym granicom i o tym mówi na przykład Księga Daniela, czyli taka apokalipsa Starego Testamentu. O, tu właśnie sięgnę do całej Biblii. Możecie tam o tym przeczytać. Wypełnienie tego już jest w Księdze Apokalipsy. Apokalipsy, taką niespodziankę zdradzę, że na dniach pokażemy wam już animację właśnie na temat Apokalipsy. Już widziałem prawie, że ostateczną wersję, także tych, którzy lubią komiksy, animacje komputerowe, no to już tutaj robię wam troszeczkę apetyt na to, co zobaczycie za kilka dni. I rzeczywiście ta historia, ta geopolityczna, państwowa, w tym kierunku zmierza, ale żeby, że tak powiem, pokojowo przeprowadzić ten proces, to z jednej strony Kościół katolicki będzie się tu prostytuował politycznie i będzie zwodził Polaków, że oddanie suwerenności narodowej, tak jak powiedział papież Franciszek, to jest dobry ruch. To jest dobry ruch, będzie służył pokojowi, będzie tam, nie będzie napięć społecznych, religijnych, narodowych, takich, śmakich i owakich, a do tego będzie pewien oddech finansowo-gospodarczy, który na chwilę da Unia Europejska, a potem oczywiście wprowadzi totalny zamordyzm. Także tak, tak myślę, że ten schemat zostanie rozegrany. Znaczy on już jest rozgrywany. On już jest rozgrywany. Przypominam, że hasło dał papież Franciszek w 2017 roku.
Myślę, że ten oddech to nawet nie będzie na zasadzie, że będzie więcej wolności gospodarczej, tylko że troszkę się więcej pożyczy pieniędzy i rozda, tak żeby ludziom się jeszcze przez chwilę
lepiej pożyło.
No i Tusk powiedział, że nie będzie ich zabierał, tych pieniędzy.
Czyli rozda jeszcze więcej?
Tak, no może nie zapowiadał wprost, no ale...
To skąd je weźmie?
Na razie powiedział, że będzie inflację ograniczał, żeby nie traciły wartości tamte pieniądze, to wtedy nie trzeba będzie więcej dawać, ale ja bym tak do końca nie wierzył.
No pokażę jeszcze jedną.
Socjalizm goni socjalizm.
Jeszcze jedną analogię historyczną, że zobaczcie, że państwo polskie konające po tym okresie prosperity protestanckiej z czasów reformacji XVI-wiecznej poszło w katolicką kontrreformację i praktycznie szybko zniknęło z mapy. Najpierw w potopie szwedzkim, a potem już na stałe, można powiedzieć na ponad 100 lat, w zaborach. I jaka była motywacja cara? Że da Polakom wolność. Że da Polakom wolność. Bo wtedy katolicka kontrreformacja tłumiła wolność religijną w Polsce, prześladowała tak zwanych innowierców, czyli nas i innych protestantów, można było tak powiedzieć. No i car mówił, no ale my teraz damy wolność innowiercom, wszystkim Polakom będzie i tak dalej. Oczywiście tradycji katolickiej Targowicy mówił, nie no wam damy zabezpieczenie waszych tradycji, obyczajów i tak dalej, czyli każdemu, co tam trzeba. I zobaczcie, że PiS dokładnie idzie tą drogą. Był czas, powiedzmy, stosunkowo swobody religijnej w Polsce. Można było zakładać kościoły, wtedy też nasz kościół powstał, wtedy właśnie senator Bury był z nami, wcześniej Andrzej Turczyn, nie? Także tu spotkaliśmy się, że tak powiem, trochę w tym gronie. Wystarczyło 15 osób, statut i można było założyć kościół, nie? Czyli była praktycznie pełna wolność religijna, jak w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście niepełna, bo już dostęp do mediów, dostęp do innych rzeczy, no to tam już był ograniczony, ale założyć było można bez większego problemu. Potem zaczynano, co chwilę dokręcano śrubę. Zmieniano przepisy tak, żeby swoboda religijna była coraz bardziej ograniczona. No a teraz kulminacja, no to już mój proces, że nie może, jeden kościół nie może krytykować drugiego kościoła. No sędzia, wiecie, w todze z łańcuchem Rzeczpospolitej mówi, że jak ja powiedziałem, że eucharystyczne, katolickie cuda to bzdury, to mnie trzeba, że tak powiem, ukarać, reedukować i na pracę przymusowe mnie skierować, żeby mi się wełbie przestało przewracać. Noż to
dla
taka
naszych
wolność.
Nowych widzów i powiem, że
pozdrawiamy redaktor Pawła Machałę, który jedzie z akcją z support pastor Chojecki.
Redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki, został oskarżony przez lubelską prokuraturę między innymi o obrażenie uczuć religijnych katolików i Sąd pierwszej instancji w Lublinie, sąd okręgowy, skazał pastora Pawła Chojeckiego na ograniczenie wolności.
No to pokazuje, zobaczcie, analogię historyczną, że PiS, to co mówił też Andrzej Turczyn, będzie obrzydzał państwo polskie dla wszystkich, którzy są nieszablonowi, bym powiedział, którzy mają jakieś wolnościowe idee, którzy by chcieli inaczej, nie? W prawdziwej polskiej Rzeczpospolitej oni wszyscy by się mieścili, tak jak w XVI wieku. Ale w katolickiej Rzeczpospolitej, a to musi być Pawniłowka. To musi być tak, towarzysz ten, jak on tam,
Czarnek.
Czarnek, nie? Musi być wszystko ruki po szwach.
Wspomniałeś senatora Jacka Burego, jego wypowiedź cytowałam, jego komentarz do tej działalności, aktywności sportowej Donalda Tuska w Polsce, w łazienkach.
W łazience.
Jak ocenicie tę wypowiedź? Już mieliśmy komentarz mecenasa Andrzeja Turczyna.
Jacek Bury odszedł z tej formacji, czyli można powiedzieć, no w pewnym sensie zdradził tę formację. Mówię o Platformie Obywatelskiej.
On kandydował z Koalicji Obywatelskiej.
Cóż, cała pompa, cały wysiłek propagandowy poszedł na Burego, no a on im zrobił frondę, nie? Zanim poszła posłanka już z Platformy, już pani ministrzyca, jak to się odmawia, Czarek?
Ministra, tak?
Ministerka,
ministrantka? Ministerka?
Posłanka Joanna Mucha.
O właśnie. Ona też odeszła tu, czyli lubelska Platforma, zobaczcie, się poważnie chwieje, bo i senator, i pani poseł i tak dalej powiedzieli, że z Platformy nic nie będzie. Oni to dokładnie powiedzieli, że z Platformy to już nic nie będzie, dlatego idziemy do
Hołowni. Ale wrócił Hołowni. Donald Tusk.
O właśnie. I teraz z Hołowni może nic nie być. No i dlatego...
Już połowa wyborców Hołowni przebadali szybciutko, głosowała na Platformie.
U Muchy, u Burego, Boruta, tak to się mówi?
Albo Poruta.
Poruta. Bo jakby Platformę z Burym, Poruta wyszło, nie? Boruta. W każdym razie smutek. No i to porównanie do Stalina, tak ja sobie tłumaczę.
Cezary Kusowicz.
Tu akurat porównanie trafne, że ta propaganda taka siermiężna, ale działa.
Jak
ale
działa?
Działa, no taki młody, dynamiczny, szybki, zdrowy.
Znaczy, taki młody. W sensie,
młody Czarek, do tego to nawet, pamiętasz zdjęcia, jak były pani Muchy, jak protestowaliśmy przeciwko Tuskowi, nie? Tusk, ty matole, coś twój rząd, obalą kibole, taka akcja była. No i widzieliśmy posłankę Muchę, która tu chlebem i solą witała, nie? I widzieliśmy ją w realu.
Ale
obok,
nie mówmy o wyglądzie.
A obok był transparent z podobizną, ale
znaczy,
właśnie
Tusk 60.
Podobizną. Także z tą młodością ty Czarek tu nie przesadzaj. Znaczy,
Tusk młody duchem, a wiekiem 64 lata.
No, w sensie w formie i taki tam, przynajmniej tak się taki pokazuje, no, że
trendy jest
dynamiczny, a tu Jacek... a obok pokażą Kaczyńskiego,
to nie jest.
No, nie pokażą go raczej na joggingu.
A wiesz, Jacek powiedział, że przebił Tuska, bo mówi, że wczoraj. W niedzielę znaczy się. Nie wiem, 4 czy 5 godzin w tenisa segrał.
A są zdjęcia?
Właśnie, nie ma dowodów, to jak prokuratura go skaże?
Ale no widać, że podobne mają ciągoty jak PiS. PiS, pamiętacie, był taki film Polskiej Fundacji Narodowej tam o Polsce i tam właśnie był premier Mateusz Morawiecki tu oprowadzał po Polsce, który przeciwstawił się prześladowcom, przyczynił do upadku Imperium Zła i już od 11 lat, jak miał 11 lat, to rozpoczął w podziemiu walkę o wolność. Także
jak to w podziemiu? Przecież na wieżowiec wyszedł podobno jakiś. I tam coś rozrzucał.
W podziemiu rozpoczął i pewnie z piwnicy wszedł na górę.
Aha, to on taki... I bez windy.
Także
tutaj... I to właśnie był jogging! Jogging lat 80.
Zaraz przejdziemy do waszych pytań i komentarzy, ale jeszcze wcześniej reklama Czasu Apokalipsy, komiksu telewizji Idź Pod Prąd, o którym mówiliśmy przed chwilą, i wracamy.
Ja świat zwariował. Gdzie się nie obejrzysz? Zamieszki, katastrofy, Chiny straszą wojną. Wszędzie jakieś spiski, masoni i chuj go wie co jeszcze. Jak się mam w tym wszystkim połapać? I gdzie jest Bóg? Kościół się wali, kardynałowie pedofile, ale jazda. Dobra, spać, jutro znowu do roboty. Okej, jeszcze chwila na YouTubie. Po co oni pokazują prawą rękę przed wejściem? A to Marsz Narodowców czy Parada LGBT? Wszędzie kamery i drony, a ludzie wyglądają jak w transie. Jeden rząd? Jedna religia? Gdzieś to słyszałem.
Komiks jest dostępny online na stronie idźpodprąd.pl/dopobrania, a także w kioskach, w Empikach, w Garmą. Wersja papierowa w magazynie Idź Pod Prąd.
Ten komentarz na początku reklamy, dosadny, ale trafny do tego, co dzisiaj się dzieje.
Dosadny, ale trafny, tak jak cała telewizja Idź Pod Prąd, mam nadzieję. Małgorzata G. Czy jest możliwość, że Morawiecki wejdzie do przyszłego rządu Tuska?
Rząd jedności narodowej, ja pamiętam moja młodość za PRL-u i tam była lista Front Jedności, nie pamiętam tylko czy narodu, czy narodowej. No to będzie teraz Front Jedności Unijnej. No i tam i będzie miejsce i dla Tuska, i dla Morawieckiego. Oni się tam wszystkie... Świnie przy korycie mają się zawsze znakomicie.
Rafał Bąk.
Będzie Front Jedności Światowej.
A potem będzie...
Rafał Bąk. Pseudoprawica woziła się do tej pory na grzbiecie JP2 i Kościoła Katolickiego. Dzisiaj już tego wózka nie ma ani kto pchać, ani ciągnąć.
Donald Tusk powiedział, że najistotniejszym dla Polaków problemem jest to, co stało się z Kościołem. Myślę, że nawet bym się z nim zgodził, tylko że pewnie inaczej to byśmy interpretowali
rozwiązania tego problemu.
Co się stało i kiedy się stało to, co było nawet bym powiedział, że najistotniejszym jest to, co się stało już paręset lat temu i że ciągle się temu Polacy poddają, temu Kościołowi.
Czarek zaskoczył, mam nadzieję, naszych widzów. Ty wiesz, że Jarosław Kaczyński skrytykował do imentu Kościół rzymskokatolicki?
A to...
Ty mówisz o kilkuset latach, a Jarosław Kaczyński, tak jak prezydent Cho.
To 3000 lat.
No już tak nie szedł tak daleko jeszcze, ale czekaj, może jeszcze coś przemówi. Powiedział tak, czas teraz te zapóźnienia tysiącletnie nadrobić. Ty, 1000 lat, coż to było? 1000 lat temu, jakie to wydarzenie? Nie tak zwany katolicki chrzest Polski? Coś ci się kojarzy? Pamiętasz coś z historii?
Coś było.
Jarosław Kaczyński mówi, że przez ten kościół katolicki 1000 lat zapóźnień mamy.
No bo chyba nie chodzi o koronację Bolesława Chrobrego.
Nie wiem. Powiedział 1000 lat zapóźnień. No a to jest 1000 lat kościoła katolickiego w Polsce. Toż to jak? To oni będą się teraz licytować, kto bardziej przywani
katolicyzmowi? Myślę, że jemu chodzi o to, że Kościół ma 2000 lat, a Polska jest w nim tylko 1000, więc ma 1000 lat
a później.
Do tyłu jest. Może
ale
tak.
To by ty, to on może
ale to
się
jak to nadrobić?
To może on się nawrócił. I on powie, że trzeba do źródła. Trzeba odrzucić te wszystkie bzdety katolickie i wrócić do czystego Słowa Bożego. Nie, tego to chyba nie powiedział. Jak myślisz?
To by chyba powiedział 2000 lat za później.
Ale i dla Jarosława Kaczyńskiego jest
autor
nadzieja.
Autor chciał powiedzieć, że Polska ma 1000 lat za później i 1000 lat Kościoła katolickiego. Józef... To jest pytanie dla obrońców PiSu i obrońców Kościoła katolickiego. No proszę, gimnastyka, przebieżka po łazience.
Józef Midor, co oznacza powrót Tuska? Wzniesienie wojny polsko-polskiej na wyższy poziom. Jego Tuska program to zniszczyć PiS bez względu na koszt.
Pójdź tam, żeby z tym zniszczeniem to tak nie przesadzajmy. Oni, pamiętacie kiedyś takie zdjęcie, to chyba Kurski czy ktoś zrobił, jak tam się kłócili Olejnik, Michnik i Urban, zdaje się. W telewizji, tu przy kamerach. Ty komucho, ty nędzna świnia i tego... No, program się skończył. Jak? Do której knajpy jedziemy? Na flaszkę odbić? Czy szampańsko je? A nie wiem, czy wiesz, Czarek, tak przy okazji, szampańsko je. Uc wszystkich narodów, bo jesteśmy przy Stalinie. Jaki? Co? Chcesz matuszkę Rosji ograniczać? Uc wszystkich narodów, słońce ludzkości, towarzysz Putin objawił. Od dziś, towariszcze, szampańsko je to tylko z Rosji. Francusko je, szampańsko je. W kiblu wylać. To blać sakramencka ja. Tylko rusko je, szampańsko je można pliać! No toż tak, a to naprawdę. Myślisz, że ja sobie jaja robię? Nie. To właśnie taki ukaz w carskiej, przepraszam, w putinowskiej Rosji został przyjęty na dniach. Było w newsach?
Tak, tylko szampan, z Rosji się nazywa szampan, a reszta to wina musulmańska.
Reszta to są te, jak to się nazywa? Jak to się, tak się za młodu piło?
Pryty.
Reszta to pryty, jakieś francuskie, co? Tylko nastajaszcie rosyjskoje, szampańskoje. Już to takie czasy.
Ale to nie jest tylko dla młodych napój.
No nie, nie, nie.
Nie.
A nie, teraz, to poważnie, to
teraz
wiecie to.
W modzie są małpeczki nie z szampanem, ale...
Kiedyś żołądkowa gorzka. Ale to już dobra. Nie będziemy wchodzić w pani kociarnię i te inne sprawy dzisiaj.
Stara sroka. Ten powrót to woda na młyn Jarosława. Znajomi pisowcy już przebierają nogami ze złości na Tuska. Poparcie PiS wzrośnie, będzie temat zastępczy. Oraz, że tylko PiS nie dopuści Tuska znów do władzy.
Gdzie będzie taki argument, żeby nie odchodzić od PiSu, żeby się nie gdzieś secesji nie robić.
No i żeby to nie była ostatnia kadencja
gdzieś jakiś rozłamów i tak dalej, tylko żeby właśnie trwać przy PiSie, żeby tu Tuska przypadkiem nie dopuścić do władzy. I w Platformie analogicznie.
Dlatego z dużą nadzieją czekam na ten ruch posła Sośnierza i no jakiejś większej tu połączenia kilku środowisk, bo myślę, że to jest antidotum, bo toczymy wojnę, można powiedzieć, na dwóch poziomach. Na poziomie duchowym, i o tym mówiłem, o powrocie do prawdziwego Jezusa, do prawdziwej Ewangelii i do prawdziwego Kościoła, a nie do tych różnych podróbek, których teraz no, skutki widzicie opłakane. Kiedyś może jeszcze powiemy o tym, jak karę towarzysz kardynał Dziwisz, jak odbywał karę, tak wiecie, za dwie ręce go prowadzą jak Breżniewa do Adriatyku i topić go będą w Chorwacji za te grzechy, za te kary, za te pokuty. Noż to chyba Super Ekspres to pokazał.
Fakt.
A drugi kierunek, no to jest walka polityczna. I tu rzeczywiście wydawało się, że ta scena jest zacementowana. Że będzie tylko nawalanka pisowsko-peowska, czyli Kaczyński-Tuski i ludzie mają się opowiedzieć, jak ci nie po drodze z Tuskiem, no to masz być z Kaczyńskim. Jak ci odwrotnie, no to odwrotnie, nie? A tutaj poseł Sośnierz zapowiada pojawienie się jakiejś trzeciej prawicowej siły. To jest dla mnie jakiś głos nadziei w tym wszystkim. Głos nadziei politycznej.
Bo a mecenas zdanie... Andrzej Turczyn no, nie miał za wiele nadziei.
No, ale jeszcze on nie wiedział o tym ruchu. Mecenas Turczyn no, bardziej wiąże nadzieję chyba z Konfederacją, bo tam też jakiś program dla Polski, obniżki podatków i tak dalej, ale tu zgadzam się...
Nowe ugrupowanie Andrzeja Sośnierza, no tak przynajmniej mówi, ma być bardziej pragmatyczne.
Bardziej pragmatyczne. Ja mam nadzieję, że nie będzie tam różnych tych ruskich agentur i takich chińskich i tych, co no właśnie, mają kompromitować prawicę.
Jacek Bartosiak w ocenie mecenasa Turczyna już nie jest... nie jest opcją prochińską. Myślę, że tutaj też komentarz trochę Anny Szen będzie ciekawy. Chcielibyście posłuchać takiej dyskusji?
No oczywiście.
Bartosiak Szen?
No jeśli by się zgodzili oboje, czemu nie?
Opcja prochińska.
Nie wiem, czy pan Bartosiak się tutaj odważy.
Tak właśnie.
Przewiduje grę do jednej bramki w takim starciu.
Czekamy na odpowiedź.
Pani Hania, to by go mogła zniszczyć. Dobrze. I cała geopolityka w łeb.
Michał 2310 Tusk wraca, bo się domyka proces upadku, chociaż minimalnej niezależności Polski. Tylko patrzeć, jak się skuma z Kaczyńskim, aby podzielić wpływy w kraju, podobnie jak się pojednał Wałęsa z Kwaśniewskim.
Dokładnie tak. Tu widać, że nasi widzowie nawet bez naszego tu komentarza myślą podobnie.
ja mówię, ja nie wiem, czy oni się tam lubią, czy oni się nie lubią, czy...
Ale
czy,
się czy, muszą
czy,
lubić.
Czy tam dzwonią do siebie i się dogadują w tych sprawach, czy to po prostu tak im wychodzi z ich interesów, czy ktoś inny dzwoni do nich obu, nie wiem. Natomiast no, efekt jest taki, że te działania, no tak, taki mają efekt, no to taki oceniamy, a już jak oni to tam rozgrywają za kulisami, czy się faktycznie może tam i nienawidzą, ale fakt jest, że nie działają naprawdę skutecznie przeciwko sobie.
Magdalena Piegat, przepraszam, ja już sama nie mam siły tu żyć za PiS.
No to właśnie o to chodzi. To jest właśnie najważniejsza misja PiS-u, to jest doprowadzenie Polaków do takiego myślenia. Dzisiaj też w Pomyśl Dziś trochę mówiłem o tym, że praktycznie końcówka, środek lat 80. to jest początek wyganiania Polaków z Polski. Nie? Czyli po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął się werbunek agentury, która się będzie zgadzała na porządek katolicko-komunistyczny i ci zostali w Polsce, a ci, którzy się nie zgadzali, czyli naprawdę wolnościowcy, dostali paszporty w jedną stronę. I takich, mówi się, że takich ludzi było może 700, może 800 tysięcy. Tak zwanych niepokornych, których wygoniono z Polski. Potem przyszło to już okrągły stół, niby wejście do Unii Europejskiej i powoli odblokowywano wyjazdy ekonomiczne. I tu kolejnych przedsiębiorczych, takie rogate dusze i tak dalej, tacy, którzy nie za bardzo by się dali w szablon wkręcić. Kolejne 3 miliony wyrzucono z Polski. Nie? No i teraz tymi, którzy zostali, za pomocą zastraszania, za pomocą takich procesów jak mój, ma się już przetłumaczyć. Ruki po szwam. Ma być tak, jak wódz zdecydował. I nie krytykować, nie pyskować.
I ostatnie pytanie, to w takim razie... Jakie wyjście ma Polska i Polacy, którzy jeszcze chcą zawalczyć o swój naród, nie chcą oddać swojej suwerenności w ręce Unii Europejskiej, ani nie chcą się jakby uzależnić od Rosji czy od Chin. Tak jak mówił mecenas Turczyn, no tutaj mamy przynajmniej w jego ocenie niewiele pola do popisu. Biden z Putinem z jednej strony, z drugiej strony no tutaj Jarosław Kaczyński podpisuje jakieś porozumienie z Le Pen, z Orbanem, z Salvinim, którzy niestety mają powiązania z Rosją.
No po ludzku rzeczywiście to źle wygląda. Po ludzku tu nie dawałbym wielkich szans, ale musimy wyjść ponad ludzką perspektywę, bo chrześcijanie powinni sobie zadać, kto jest panem historii. No i tu odpowiedź dla wszystkich jest jasna. No przecież Jezus nosi taki tytuł Król Królów, Pan Panów. Nie? Król Królów, Pan Panów. Jezus jest panem historii dziś, nie tam kiedyś w przyszłości, jest dzisiaj panem historii. I kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, czyli mroczny czas, jeśli chodzi o państwa narodowe, w ogóle nie ma o czym mówić, to jeszcze o w ogóle niepodległe jakieś byty, bo wtedy tam któryś legion był wysyłany i kończyła się tam jakaś no, bardziej plemienna wtedy struktura, czy jakaś tam większa państwowa. Czyli czas, można powiedzieć, dość czarny w historii, jeśli chodzi o takie swobody państwowo-plemienno-narodowe. Nie? Żydzi też byli pod okupacją rzymską. A jednak, zobaczcie, wtedy chrześcijanie byli pełni optymizmu. Oni nie mówili, ojej, nie da się, bo jest cesarz, bo jest Kaczyński, bo jest Tusek i nic nie będzie. Nie? Tylko oni mówili, słuchajcie, bierzemy się do roboty. Mamy przed sobą ewangelizację imperium. Nie? Czyli oni szli z Ewangelią o darmowym zbawieniu do każdego człowieka, niezależnie jaka jest aktualnie sytuacja polityczna. I kiedy 17 rozdział Dziejów Apostolskich otworzymy, tam apostoł Paweł akurat ewangelizuje elitę grecką na Areopagu w Atenach. I mówi, że Bóg dał każdemu narodowi zadanie, żeby go poznać, żeby przez Jezusa Chrystusa wrócić do Boga. I w zależności od tego, jak naród się do tego odniesie, czy pójdzie za Jezusem, mówię o jego przynajmniej części elity, czy też powie, nie, lekceważymy to. Tak zresztą jak zrobili Grecy na Areopagu. Mhm. Zaczęli się wyśmiewać, tylko kilku uwierzyło w Jezusa. Od tego będzie zależał byt narodu, przyszłość narodu od tego będzie zależała. Czyli nie od Merkel, nie od Putina, nie od papieża Franciszka. Dlatego my, można powiedzieć, cały czas z nadzieją robimy swoje. Choć politycznie mogą się na chwilę zamykać pewne kierunki, czy sytuacja może wyglądać jak w czarnej dziurze, albo jeszcze gorzej, tylko tak nie można mówić, to my cały czas wiemy, że mamy od Jezusa misję docierania do następnego, do jeszcze jednego. Może dziś do kogoś dotrzemy z tym, że weźmie do ręki egzemplarz Nowego Testamentu, czyli list Jezusa do ciebie, że ktoś zacznie czytać, że ktoś dziś zrozumie to, co Jezus powiedział. Oto stoję u drzwi twoich i stukam do ciebie. Jeśli zrozumiesz, kim jestem, jeśli zrozumiesz, dlaczego mnie potrzebujesz, jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, czyli podejmiesz dziś decyzję, wstąpię do ciebie. Będziesz zbawiony dziś. Już będziesz ze mną, a to się nigdy nie skończy. To jest nasza misja, to się tutaj nic nie zmieniło, tak jak słońce rano wzeszło, chociaż żeby nie powiedzieli, że ja tu antykopernikański jestem, no ale nawet Gazeta Wyborcza pisze wschód słońca, no toż chyba ja też mogę powiedzieć. Nie? Tak samo Jezus nie stracił kontroli. Tak samo oferta Jezusa, żebyś dziś dostąpił zbawienia, jest aktualna. No toż jak my mamy smucić, no?
Dla niektórych może to być przekaz abstrakcyjny, ale rzeczywiście pastor Paweł Chojecki mówi o tym już od kilkudziesięciu lat i zachęcamy was do sięgnięcia do Nowego Testamentu. Możemy wam wysłać taki egzemplarz za darmo. idźpodprąd.pl/sklep. Tam znajdziecie informacje. Ja tylko jeszcze przypomnę, że dzisiaj 18 Idź Pod Prąd dogrywka i 20:30 Biblia w czasie zarazy. Czytamy Ewangelię Mateusza.
A ja chciałem jeszcze podziękować wszystkim, którzy doprowadzili, że ten finisz gitary to taka akcja, żeby 1000 osób każdego miesiąca wsparło funkcjonowanie tej, jak widzicie, niezwykłej telewizji w skali, na pewno Polski, a może i coś więcej. 1000 osób co miesiąc. Ostatnio notowaliśmy, że tak powiem, trend przeciwny. I już myślałem, że się nie uda, ale dzięki Bogu i wam się udało. Także dziękuję każdemu. Mam nadzieję, że ten trend negatywny, ten zmniejszanie się z różnych powodów, ilość widzów, ilość wpłat, że to się odbije, że znowu pojawią się ludzie, którzy będą widzieli sens walki o wolną Polskę, walki o to, by prawda i wolność tu królowały, a nie katolicki zabobon i pisowski zamordyzm.
Dziękuję serdecznie. Tym akcentem kończymy. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
A także jeszcze wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Do zobaczenia.
Opowiem wam historię młodego Polaka, niespełna dwuletniego, półtora roku. Przyjechał do Polski. Rodzice gdzieś za granicą żyją. Przyjechał na kilka tygodni, zżył się ze swoimi dziadkami, przeżywał z nimi piękne chwile, oni go nosili na rękach, on ich karmił, bawił się z nimi i tak dalej. Ale potem przyszedł czas rozłąki, powrót do wyjazdu za chlebem do tej drugiej ojczyzny. I ten mały Polak pojechał ze swoimi rodzicami z powrotem, hen, daleko za morze. Mówi się, że przecież dzisiaj jest elektronika, że są różne komunikatory. Rodzice połączyli tego młodego Polaka z dziadkami. Wszystko było fajnie, rozmawiał z nimi, śpiewał, aż w pewnym momencie chciał, jak to zwykle, dać babci czy dziadkowi ciastko. No i podszedł do komputera, i chciał do tego szkiełka dać ciastko. No i się nie dało. I wtedy się rozpłakał. Ta historia pomogła mi zrozumieć, jak bardzo tragiczny jest los Polaków, których ojczyzna, którą się przyrównuje do matki, wyrzuciła za granicę. Ten mały Adaś, Tomek, Jacek, może Krysia, może Ela, on swoich dziadków będzie widział tylko przez szkiełko komputera i może raz na rok lub parę lat gdzieś na żywo. A potem przejmie już język, kulturę,
tej nowej ojczyzny. I Polskę będzie znał tylko z kiełbasy, pierogów i tak dalej, i tak dalej. Od setek lat ten sam scenariusz się powtarza. Zobaczcie, żadna pisowska, katokomunistyczna, dobra zmiana nic nie pomogła. Polacy dalej wyjeżdżają. Kolejny Adaś, Tomek, będzie płakał, widząc swoich dziadków, a potem powoli będzie o nich zapominał.
W dniach od 4 do 6 lipca 1916 roku legiony polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego toczyły ciężkie walki w rejonie miejscowości Kostiuchówka na Wołyniu nad rzeką Styr. 20 czerwca 1916 roku wojska rosyjskie rozpoczęły największą podczas I wojny światowej ofensywę, tak zwaną ofensywę Brusiłowa. Rosjanie zaatakowali wojska Austro-Węgier na Bukowinie, Podolu, Wołyniu i Polesiu. Legioniści otrzymali zadanie utrzymania pozycji pod Kostiuchówką za wszelką cenę, aby zapobiec przełamaniu frontu. Piłsudski miał pod swoimi rozkazami 5,5 tysiąca piechurów i 800 kawalerzystów. Atakujący legionistów rosyjski 46. Korpus miał 13 tysięcy piechurów i 3 tysiące kawalerzystów. Legioniści mieli 26 armat i 16 moździerzy, Rosjanie 120 dział. 3 brygady legionów odparły wszystkie rosyjskie ataki i utrzymały pozycję, pomimo tego, że sąsiadujące z nią jednostki węgierskie wycofały się. 6 lipca legiony wycofały się w sposób zorganizowany za rzekę Stochód, gdzie ofensywa rosyjska została zatrzymana. Straty legionów w tej bitwie to około 2000 zabitych, rannych i zaginionych. Bitwa pod Kostiuchówką umożliwiła uniknięcie okrążenia znacznym siłom armii austro-węgierskiej i przyczyniła się do tego, że ofensywa Brusiłowa została zatrzymana. 4 miesiące później, 5 listopada 1916 roku, władze Austro-Węgier i Niemiec wydały proklamację zawierającą obietnicę utworzenia samodzielnego Królestwa Polskiego, pozostającego w jakiejś niesprecyzowanej łączności z Austro-Węgrami i Niemcami. Proklamacja została wydana, ponieważ wartość bojowa polskich żołnierzy po bitwie pod Kostiuchówką była oceniona bardzo wysoko.